Oso Pista.
Piotr Jasyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej aktorka, która dziczeje nad morzem. Nad tym morzem właśnie, proszę się nie śmiać, w Gdyni dokładnie, była babcią oszustką, ale to filmowa, rodzinnie, a nawet życiowo bardziej, to jej dziadek miał kiedyś w Gdyni właśnie, w Orłowie, dom. Więc ona bardzo gdyńska, choć przede wszystkim krakowska, a najbardziej dymna, ta Anna Dymna. I ponieważ już nieraz o tej gdyńskości mówiliśmy, to nie będziemy dzisiaj mówić.
Nie, proszę Państwa, chciałam tylko jedno powiedzieć,
tak,
że mam taki trochę żal do losu, że ja za krótko dziczeję nad tym morzem. Ja bym chciała dziczeć połowę roku nad morzem, połowę tutaj później.
Ale zapraszamy.
No tak, ale to się tak nie da zrobić. A ja marzę o tym, żeby teraz być na przykład nad morzem w Lubiatowie na plaży z moimi podopiecznymi, sobie pójść na spacer, troszeczkę zdziczeć. No, i nie malować się ani rzęs, ani nic. I to ja tak marzę.
No dobra, ale tam cywilizacja nadchodzi. Dzikość.
Proszę pana, nie dożyję. Mogę być spokojny.
Nie, no, oni mówią, że już na horyzoncie jest.
A te smoki, ja wiem, ja się znam na smokach. Tu w Krakowie mam do czynienia, oswajam je jak się da. Mm-hmm. Nawet medala kiedyś dostałam takiego, nie za oswajanie.
No, ja nie wiem, czy ten medal to pani pomoże na atomówkę, która jednak gdzieś tam blisko.
Wie pan co, no jest to jakiś potwór, który mnie prześladuje, dlatego że człowiek ma pewne marzenia i ja zawsze tak mówię, bo są takie przysłowia różne, nie? Mhm. Że trzeba marzyć, trzeba głośno powiedzieć marzenie, to staje się pragnieniem i na pewno się wtedy spełni. Ja tak sobie kiedyś marzyłam, potem jeździłam do Dębek nad morze zawsze, nie? Potem do Leśniczówki w Lubiatowie, do Szklanej Huty i tak sobie marzyłam, żeby tu kiedyś wybudować ośrodek dla osób niepełnosprawnych, a tak sobie marzyłam, ponieważ mam ten program cały czas w telewizji i ze zdumieniem usłyszałam wielokrotnie, pytając o marzeniach takich ludzi chorych. Mówili, ja to bym chciał raz w życiu zobaczyć morze. Ja sobie myślę, Boże, ja od dzieciństwa tam jeżdżę, a są ludzie, którzy nigdy morza nie widzieli, jakby się dało. I wtedy tam wojsko opuściło ten teren, bo tam było wojsko rakietowe. Ja wtedy jeszcze nie miałam fundacji, ani w ogóle byłam nikim, tylko sobie myślę, Boże, a żeby tam są przecież jakieś baraki, coś, może by tam ośrodek zrobić. No i wtedy zaczęłam o to walczyć i walczyłam wiele lat. Nawet przez to zaczęłam palić papierosy z powrotem. Nie wolno, proszę Państwa, palić.
No właśnie.
Ja bardzo rzadko. Ale i tyle lat walki. Zaczęliśmy później, już miałam fundację. Już ten teren dostałam, niby w dzierżawę, wszystko. Jak zaczęłam budować, no to przyszła nagle wieś, wszystko zastopować, bo elektrownia będzie. I 5 lat badano. I wiadomo, że tam w Lubiatowie nie będzie tej elektrowni atomowej. No ale z tego, co ja wiem, to ma być kawałeczek dalej. I znowu teraz się o tym mówi. No ja się tam nie znam, wie pan, na energetyce kraju, na tych priorytetach. Wiem o tym, że nie mam nic do gadania. To jedno wiem. Wiem o tym, że nadal mam to marzenie, żeby stworzyć tam ośrodek, bo udało nam się i tak wybudować warsztaty dla ludzi niepełnosprawnych z gminy Choczewo. I to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. I to nawet nie dlatego, że tam jest taki las i że plaża blisko, najpiękniejsza w Polsce, tylko dlatego, że tam przyjęłam ludzi, którzy się na przykład nigdy w życiu nie uśmiechali. A po pół roku oni już są szczęśliwi, się uśmiechają.
A widzi pani, bo pani tak ma.
No tak, mam akurat, mam.
No ma pani.
No znowu jakieś smoki wychodzą, ale no marzę o tym, żeby ten ośrodek wybudować. No tylko, że jak mija 5 lat i jest zastopowane, to później od nowa to wszystko, trzeba zebrać pieniądze, to dużo kosztuje, a poza tym muszę mieć przedłużenie dzierżawy.
A potem się jakiś minister zmieni i rząd się zmieni i plan się zmieni.
Właśnie najgorsze jest to, że dlaczego jest tak, że jak się zmieniają ministrowie, to się też musi zmieniać priorytety wszystkie. Przecież są rzeczy ważne, są rzeczy takie na takich płaszczyznach, gdzie wiadomo, że trzeba przez tę rzekę przejść i wybudować most. I wszystko jedno, jakie są władze, to powinny ten most dalej budować, żebyśmy wreszcie chodzili po suchym. A u nas jest tak, że się buduje nowy, mamy ciągle wpław.
Nie? Bo każdy chce mieć swój. No i tak jest.
No.
I widzi pani, jakoś tak jest, że jak my się pierwszy raz spotkaliśmy tutaj w radiu, to było mniej więcej 3 lata temu, prawie dokładnie 3 lata temu, bo to też był styczeń. Nie, pretekstem do tego, żebyśmy się spotkali, był gdyński plan filmowy, na którym pani zagrała w Dniu Babci.
No.
Ale wtedy też rozmawialiśmy o tym Lubiatowie i właściwie dokładnie to samo było.
Bo to nic
żeby
jest.
Było śmieszniej, to z tym Dniem Babci, to też właściwie moglibyśmy o nim znów zacząć mówić, bo żywotność ten film ma niesamowitą, bo on ma, przynajmniej teoretycznie, to chyba jakieś oscarowe No, bardzo teoretyczne, ale jednak szanse. I ja w ogóle tego nie rozumiem, jak to jest.
Że ten też nic nie rozumiem.
Ja myślę, że pani mi powie, bo to jest pani branża, że ten film, który powstał jakieś 3 lata temu, w 2016 wygrał konkurs w Irlandii, który mu otworzył drogę do Oscarów, ale jednocześnie, ponieważ to był koniec 2016, więc nie załapał się na 2017 i Oscary, ale bardziej się otworzył na być może 2018.
Ja nic na ten temat nie wiem.
Nie śledzi pani tej babci ciągle? Już nie, już.
Wie pan co, to jest tak, że ja nie mam czasu, żeby takimi rzeczami się zajmować. Ja muszę coś robić, w związku z tym z Miłoszem Sakowskim, reżyserem, tak, jestem w kontakcie. Właśnie ostatnio piękne życzenia. Miłosz, bardzo ci dziękuję. Jeszcze mu nie odpisałam, mi wysłał, ale ja mu też wysłałam. I mi wysłał płytkę Dnia Babci. I ja tylko teraz, jak musiałam wypisywać, bo ja uczę w szkole teatralnej, jakie nagrody dostałam, to sobie weszłam w internet i ze zdumieniem zobaczyłam, że Dzień Babci to już masz 28-30 nagród. Na całym świecie również są te za role dla tej babci. I to jest jakiś magiczny film, ale wie pan co, jak byłam tam na planie, to ja wtedy czułam, że ja uczestniczę w czymś bardzo prawdziwym i ważnym. Że to nie było coś takiego, że przyszedł artysta i będzie tu kreował coś, tylko to był tak fantastycznie napisany scenariusz. I ten młody człowiek ma jakieś takie, nie wiem, takie zacięcie chyba bardzo psychologiczne, że on tak się patrzył, on tak pięknie to wyważał, że mówił o właściwie tragicznych sprawach, w sposób lekki, dowcipny, że tam nie siedzisz, nie jesteś umęczony tą samotnością tej biednej kobiety starej, wstrętnej i tego kibola, tylko że ich lubisz. Nie? To naprawdę super to była praca. No i fajnie by było, żeby jeszcze może Oscara, ale no ja się tym nie zajmuję, ja się tym nie podniecam.
Nie, Oscarami
ja bym chciała, żeby Miłosz zrobił fantastyczny film następny. To bym chciała. Niekoniecznie z Dymną, niekoniecznie, bo to nie o to chodzi. Tylko to są super ludzie i ten jego scenarzysta, ten Marcin, to w ogóle, to są cudowni ludzie. I tak sobie pomyślałem, jak czasem starsi ludzie mówią, o, za naszych czasów. Teraz młodzi ludzie są też fantastyczni. I się spotyka takich, że Boże.
No ja za Miłosza też trzymam, jak najbardziej czekam. On zdaje się jakiś serial pisze i mam nadzieję, że będzie robił, więc, no, więc niech będzie ciąg dalszy tego, co zaczęło się na Świętojańskiej w Gdyni, bo ten plan filmowy to był właśnie tam. No okej, ale też o tym rozmawialiśmy, więc właściwie cóż, no ale to takie są wątki, które jak się okazuje ponadczasowe.
Ale wie pan co, dlaczego o tym rozmawiamy? Bo to są te takie miłe rzeczy, takie świetliste punkciki, a rzeczywistość nasza, no ja bardzo dużo robię różnych rzeczy, ale no ostatnio rzeczywiście nie jest wesoło i trzeba to przetrzymać i trzeba mimo wszystko widzieć cały czas te jasne punkty i do nich dążyć, także...
No jak pani tak jednak pociemniała trochę w oczach, to co panią wkurza? Sama pani zaczęła.
Wie pan, nawet nie nazwę tego wkurza, tylko boli. Mnie pewne rzeczy bardzo bolą, bo ja tego nie pojmuję. Dlaczego jakoś tak się zapętliło u nas wszędzie, że się nie myśli o sprawach, tylko wszyscy są tak jakby... Znaczy ja w ogóle się tak patrzę na ludzi, że tak jakby byli chorzy. Chorzy na to, że ja mam rację, że jakby nie umieją ludzie naprzeciwko siebie usiąść i powiedzieć, słuchajcie, mamy pewien problem, ja o tym myślę tak, a ja tak. Musimy znaleźć jakieś wyjście. I dotyczy to wszystkich spraw. Jeżeli my o takich sprawach, jak na przykład aborcja, rozmawiamy w atmosferze takiej nienawiści, ja się tego po prostu boję, mnie to boli. Nigdy w życiu w takiej atmosferze się do niczego dobrego nie dojdzie. A to chodzi o życie ludzkie. To chodzi o najważniejsze problemy. I wszędzie tak jest. Teatr na przykład jest, nie? Ja jestem w Narodowym Starym Teatrze. Dlatego mnie tak bolią te czasy, bo ja widzę, co się dzieje. Ja w tym teatrze, mija mi 45 lat w tym roku, we wrześniu, od angażu w tym teatrze. A już wcześniej tam grałam. Więc ja jestem z tym teatrem związana chyba 48 lat. I ja wiem, co to jest zawartość tego zespołu. Ja wiem, jak on się tworzył, ja wiem, jakie przechodził. Ja wszystko z nim przechodziłam, z tym teatrem. Coś takiego, co jest teraz, jeszcze nigdy nie było. Bo fantastyczny zespół, który na mocy decyzji... No sam premier mówił, że to są naciski polityczne. Została zmieniona nagle dyrekcja i to w momencie, kiedy ten teatr zaczął bardzo dobrze funkcjonować. Ja nie będę mówiła o charakterze twórców, z jakimi pracuję, bo nigdy w życiu nikt nie rozmawiał o tym, jaki ma charakter Grzegorzewski, czy jaki ma charakter Jarocki, czy ktoś tam.
A miewali różne.
No, przecież tak. Artyści muszą być nieprzejednani, muszą być. Teraz wchodzą jakieś głosy dziwne. Wszyscy krytykują, wszyscy wszystkich zabijają, wszyscy wszystkich hejtują, co to mnie nie hejtują. Jest to dozwolone i to niestety niszczy wszystkich. Bo to działa na w obie strony. Ja nie mogę się, niszczy... I to mnie okropnie boli. I niszczy sprawy.
A także niszczy długofalowo, moim zdaniem, bo niszczy tu i teraz. Tylko generalnie niszczy pewne idee, pewne instytucje.
Ale oczywiście,
także.
Ja jeszcze uczę młodych ludzi i ja widzę, jakie to ma potworny wpływ na nich. Mhm. Jak oni już naprawdę nie wiedzą, co jest jakąś wartością w tym życiu. I teraz na przykład mój zespół się rozpada. Niech pan zobaczy, jak to jest. Ci młodzi ludzie, najfajniejsi, których my kochamy, aktorzy, bo to rzeczywiście był dziwny zespół ostatnich lat, że były wszystkie pokolenia jakoś tak ze sobą związane mocno. Z tego się teraz jedni naśmiewają. Mm-hmm. Że to w ogóle za aktorzy, to jakieś gówno nie aktorzy, tak się czyta nagle. Ja tak sobie myślę, Boże, dlaczego? Młodzi odchodzą, no to jedni ich nazywają zdrajcami, inni bohaterami. Ci, co zostają, to są kolaboranci albo zbawiciele. Po prostu to jest magma słów. I to wszystko, ja na przykład, to jest szaleństwo. Jakieś mnie to tylko boli. Trzeba zrobić wszystko, żeby coś uratować, żeby uratować jakieś wartości. A to jest bardzo trudne. Dlatego, że ludzie przecież mają serca. A jeszcze ja na przykład wykonuję zawód. Aktorstwo to nie jest taki zawód normalny, jak idziesz do biura. Od nas się wymaga ciągle miłości, poświęcenia, emocji i tak dalej. Jak ja na przykład dzisiaj sobie rozmawiałam, że jak ja nawet urodziłam dziecko, ja nigdy w życiu nie wzięłam dnia wolnego na dziecko moje. Jak byłam chora, to jak miałam 39 stopni gorączki, to grałam. To jest zawód, w którym się tak człowiek angażuje i tak poświęca. I teraz nagle jest to dla mnie z niewiadomych powodów rozwalane. Mhm. Tym bardziej, że nie buduje się żadnych wartości. Na razie jest chaos. Na razie jest nic. No powstała Rada Artystyczna w Teatrze. Ja weszłam w skład tej Rady, mimo że powinnam już spadać prawdopodobnie, bo mam 66 lat. Ale koledzy mnie proszą, żebym była, no nie wiem, może żeby ich uspokajać, czy żeby, może nie wiem dlaczego.
No i co pani robi w tej Radzie?
No wie pan co, na razie żeśmy się spotkali z naszym naczelnym dyrektorem, Markiem Mikosem, żeby porozmawiać z nim, czy jednakowoż by nie dało się ratować tego teatru. Dlatego, żeby wrócili do nas reżyserzy, którzy powiedzieli, że nie będą współpracować z tą dyrekcją. I to jest naprawdę wszystko strasznie trudne. A podejrzewam, że to się da uratować. No tylko trzeba jakoś spokojnie, rozważnie.
Pogadać
nie wiem.
Trzeba. Zaczęła pani od tej aborcji.
Zaczęłam, bo to są najboleśniejsze sprawy. Też w takiej atmosferze są załatwiane.
W takiej atmosferze i z takim słowem, kompromis aborcyjny traktowany jako właściwie trochę obelga. Znaczy, tak, bo o tym my musimy coś, znaczy oni muszą coś z tym nowego zrobić, bo wtedy był kompromis. Mm-hmm. I ten kompromis to jest synonim czegoś, co, no właśnie, dobre, złe, no właśnie złe. Bo ktoś tam się ponaginał, a tu naginać się nie można, schylać się nie można.
Ja coś panu powiem. To jest o tyle trudne, że do tego dochodzą jeszcze sprawy przekonań religijnych, etycznych i tego to jest wszystko. Teraz by trzeba było, to naprawdę potrzebna jest taka dyskusja, gdzie się wszystko weźmie pod uwagę. Ale u nas jest tak, że się mówi, że to jest tylko zabijanie. Tak się mówi, jak się to tak stawia. Ja bym nigdy w życiu nie brała w tej dyskusji udziału żadnego, bo od tego są fachowcy. Kiedy się zaczyna życie, kiedy się kończy życie. Ja natomiast, rozmawiając o tym, przede wszystkim bym rozmawiała o ustawach, które biorą pod opiekę i obejmują pomocą niepełnosprawne osoby. Mhm. Ja się zajmuję tym jako aktorka, zupełnie nie znając się na tym właściwie, ponieważ ja widzę, że rodzą się takie istoty, takie osoby i ja widzę, jak wygląda ich życie. I to, co ja poznałam i dotknęłam przez te 15 lat, odkąd mam fundację, to ja w ogóle sobie nie zdawałam sprawy, że tak jest. Dlaczego te osoby muszą ciężko domagać się swoich praw, walczyć, nawet jak im te prawa przysługują, to oni muszą je wyrywać jakby z tych urzędów. Dlaczego jest taka atmosfera? Dlaczego jest tak, że kobieta, która rodzi dziecko z Downem, mówi, no ma pani śliczną córeczkę, ma Downa, musi ją pani kochać, do widzenia, i dziewczyna wychodzi ze szpitala, nie wie, co ma ze sobą zrobić.
A jednocześnie wszystko w imię tego życia.
A w imię tego życia, dlatego przepraszam.
Z wartością największą.
Może ja jestem za głupia, żeby rozmawiać o tej aborcji, bo tam potrzeba naprawdę spokojnej, rozsądnej rozmowy, która bierze pod uwagę wszystko. I trzeba się dowiedzieć, że jak na przykład, nie wiem, 14-letnia dziewczynka jest zgwałcona i nosi w sobie uszkodzony płód, czy trzeba ratować tę dziewczynę, czy trzeba koniecznie, żeby się urodził ten płód? Ja tego nie wiem. Ja myślę, że można do tego dojść, co jest według i Boga słuszne i według prawa słuszne. Na pewno można by było, tylko z takim zacietrzewieniem, jak się rozmawia. I jedna i druga strona jest tylko czarne i białe. A przecież my żyjemy w odcieniach szarości, między czarnym i białym. I trzeba by tam poszukać jakiegoś rozwiązania. My jesteśmy po prostu zacietrzewieni wszyscy i najlepiej się pozabijać, no.
A zawsze tak było, czy to się tak teraz zrobiło, pani zdaniem?
Teraz się to bardzo wyostrzyło. Dlatego, bo kiedyś jednak niedozwolone były takie zachowania publiczne jak teraz. Kiedyś, wie pan, jak padło słowo dupa z ekranu, to się parę lat o tym mówiło, że pan powiedział, pocałujcie mi się w dupę. Tak. A teraz padają słowa, nie wiem jakie, o Belgii. Boże, kiedyś...
A teraz się mówisz, malcowniczka.
Tak. Nie, kiedyś
okay.
Byłby pojedynek, tak? I śmierć prawdopodobnie. Jakże, nie wiem, ludzie... Wie pan co, jeszcze na przykład jest internet. Internet pełni... Bo tak się zastanawiam, na czym to polega. Funkcję takiego gabinetu psychoterapeutycznego. I to, że tam ludzie tak hejtują, tak plują, to prawdopodobnie jest rodzaj terapii dla nich.
Tylko tak, jeżeli że robią, potem ci to... inni się nadają na terapię, tak, która tak. Już tak łatwo nie wygląda.
Właśnie, tylko że jeżeli to jest dopuszczone i hejtują ludzie, którzy u nas powinni być dla nas wzorcami, to nie jest dopuszczalne. A dopuszcza się to. Dopuszcza się w tej chwili do potwornych sformułowań, obelg, powtarzania kłamstwa. No ja na swój temat też słyszę takie rzeczy, że gdybym miała inny charakter, to powinnam się dawno powiesić i w ogóle przestać pomagać. I co by się nie zrobiło? Jak pomagaliśmy Globiszowi, teraz też robimy koncert w Filharmonii 11 lutego i pomagamy Magdzie Piekosz. Bo to jest wielka reżyserka, która od 10 lat jest niszczona przez boleriozę, nie była zdiagnozowana i jest naprawdę w strasznym stanie, okropnie cierpi i potrzeba pieniędzy. I też, wie pan, komuś się pomaga, a słyszy, że nie, tak, promuje się na Globiszu, a to tego, jemu się to nie należy. Ludzie hejtują wszystko. Zastanawiałam się, dlaczego tak jest, żeby sobie z tym poradzić jakoś, nie? Bo to, że ja jestem złodziejko, że mam najwięcej pałaców tam nad morzem podobno. Tak. No, ale się to już się bardzo cieszę zawsze, pozdrawiam te moje pałace. I ludzie sobie tak piszą, ale ja myślę, że po prostu to jest chyba dowód na to, jak ludzie są samotni, jak się im źle żyje, jak oni cierpią, jak są, muszą być samotni, nikt im nie pomaga, a tu widzą, że tutaj kurczę się pomaga takiemu aktorowi czy reżyserce, czy my pomagamy setkom ludzi, biednych takich, nie? Ale to chyba jest chyba dlatego, bo ja, przecież ludzie nie są źli, nie? Mama mi to mówiła.
Mówi pani o tym hejcie, a te piękne listy to już pani przestała dostawać?
Ale dostaję. Przecież
kochana
ja tylko,
pani Aniu.
Ale ja dlatego tylko żyję, że ja dostaję takie listy. Wie pan co, teraz na przykład, zresztą tutaj w radio miałam spotkanie. Jakaś pani mi napisała przedziwny list. On nawet był u nas na stronie. Że ona oglądała moje programy. Oglądała Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Potem nagle zaszła w ciążę. I wiedziała, że urodzi dziecko z zespołem Downa. I że gdyby nie ja, to ona nigdy by nie miała odwagi, żeby urodzić, żeby pokochać. Ona urodziła i ma dziewczynkę Faustynkę. I ona mi to napisała. To był tak wzruszający list, to mi się w ogóle nie należy, bo to wiadomo, że to, co ja robię, to jest praca wielu, wielu ludzi. No, dziesiątek ludzi w mojej fundacji i w ogóle cudownych artystów, którzy mi pomagają. I ona mi to napisała, ale to... I ona tu przyjechała z tą dziewczynką. Rzeczywiście cudo. I to są takie listy. Ja dostaję mnóstwo takich listów. Anonimów zresztą bardzo dużo. Zaraz byłam na tych spotkaniach w Tychach na przykład. Tam było tyle ludzi. Jakaś jedna pani, taka starsza o lasce, wstała i powiedziała, wie pani co? Ja to taka stara już jestem. Ale tak sobie myślę, jak słucham pani, że tyle do roboty, ja będę jeszcze człowieczeć. Tak jak pani mówi, że pani człowieczeje. I takie, wie pan, no, nie no, ja bym nigdy w życiu, tych hejtów jest dużo mniej niż tych dobrych słów. I tak naprawdę ludzie są fantastyczni.
Tylko, ale co boli, to boli.
Znaczy, wie pan co, to trzeba wiedzieć, że to jest. Ja nie jestem na Facebooku, bo jakbym była na Facebooku, to bym wtedy prawdopodobnie mogła tego nie wytrzymać. Czasami niestety takie odpryski do mnie dochodzą, bo mi wysyłają jakiś artykuł czy coś i pod tym są komentarze. I czasem mi ktoś coś takiego wpadnie, ale tam na 80% świetnych, no 20% jest gorszych i jeden tak wulgarny, że Kuc by się cieszył. Pozdrawiam Kazia Kuca.
No okej, to jednak jasne strony też bywają szczęśliwie. To możemy o tych jasnych po przerwie.
No, mówmy.
Bo warto mimo wszystko.
No, pewnie.
To taka życiowa dewiza, ale tytuł książki też i o tej książce. To za chwilę.
Gdynia Główna Osobista.
No i to Gdynia Główna Osobista, z Anną Dymną. To po przerwie. Witamy. Witamy.
Witam
warto mimo wszystko. No właśnie, bo to jest właściwie pretekst. Bo ja szukałem, ja chciałem się spotkać z panią, to pani wie, więc szukałem pretekstu, znalazłem w księgarni ten pretekst. Książka w sumie nie nowa, ale wznowiona. Takie wydanie...
15 lat jest dopisanych.
Tak. Wydanie ulepszone. Warto mimo wszystko. To jest wywiad Rzeka. Pierwszy wywiad Rzeka, który z panią przeprowadził Wojciech Szczawiński. Ta książka, mam wrażenie, taki punkt wyjścia do niej, to był chyba trochę taki, przyłapać Dymną na tym, że ona nie do końca to jest taka święta Dymna. Więc się ją tak, a to trochę z tej strony, a to z tamtej strony. No i może coś z tego wyjdzie. No parę wykrzykników wyszło, ale tylko parę. Więc jednak święta ta Dymna, mówi redaktor, powinien mówić z podziwem, a zawód ma w głosie, bo wiadomo, żeby się chciało.
Ja, no tak, no, tutaj wyszło z tego, że święta jestem, tak? Ale to w ogóle no, tak ze mną nie ma nic wspólnego, tylko ludzie mi tak dokuczają, nie? Kuc Kazia zaczął mówić, że ty byś była apostołem, jakbyś żyła ileś tam tysięcy lat temu i się ze mnie tak śmiał. A ludzie to mówią chyba tak trochę z przekąsem, że oś, Matka Boska od Daunów, takie słyszałam coś. Okropnie mnie to rozśmiesza. Święta nie jestem, jestem aktorką. No, aktorki tu się przecie grzebało za cmentarzem zawsze, nie? Bo to były takie półkurwia.
No tak, ale właśnie było takie podejrzenie, a więc także pokusa, żeby to objawić, że aktorka, no to ona trochę taką dobrą gra. Tak, no więc ją sobie teraz tutaj w kulisie przyłapmy.
Nie, pan Wojciech Szczawiński mnie bardzo dobrze zna, bo ja go znam naprawdę już, nie wiem, 17 lat czy ileś.
To trochęście się nagadali.
Myśmy się trochę nagadali i mamy kontakt ze sobą na co dzień. On wie dokładnie, co ja robię. I on bardzo szybko, on jest takim dzikim człowiekiem. Ja lubię takich ludzi. Tylko dlatego się zgodziłam, żeby on ze mną rozmawiał, bo znak chciał, żeby ktoś ze mną przeprowadzał wywiad i to były różne panie teatrolożki, jakieś tam tego i sobie myślę, Boże, znowu będę musiała to samo, znowu o sztuce. A pan Szczawiński mnie właściwie nie lubi aktorów, właściwie się nie zna na teatrze. Wiersze to dopiero ja mu zaczęłam czytać. To najbardziej mu się podoba ten, który ja napisałam, bo nikt go nie zna. 13-zgłoskowiec powiedział, że Mickiewicz leży. I on jest i dowcipny, i cyniczny. I on rzeczywiście, to była bardzo trudna rozmowa, dlatego że on mnie tutaj przecież torturował tymi niektórymi pytaniami.
No, bo podpuszczał panią tak.
Ale on mówi, że on jest adwokat diabła, dlatego że on mówi, że bo to jest coś takiego, że przecież to, co my robimy w fundacji, to jakby tak to nazwać jednym słowem, to jest dobre. Dlatego, bo my naprawdę pomagamy ludziom, którzy nawet o tę pomoc nie umieją prosić. I to jest prawda. Przecież my się zajmujemy ludźmi, którzy nie pojmują świata mózgiem, tylko sercem. Więc my musimy mieć dobre serca, żeby ich przytulić, żeby oni zobaczyli, że my dobrzy, żeby się nie bali i żeby byli szczęśliwsi.
No tak, ale paradoksalnie czasami efekt jest też taki, że jest całe mnóstwo ludzi, którzy też liczą na to wasze dobre serce, mają swoją potrzebę.
No ale my durni nie jesteśmy, proszę pana. Jak się ma dobre serca, nie znaczy, że się nie ma mózgu. Wie pan, jakie to trudne jest prowadzić fundację, bo rzeczywiście, ja przez te lata poznałam że jak prowadzisz fundację i jeszcze jak jest aktorką i prowadzi fundację, to na początku wiele ludzi kombinowało, aktorka to są głupie baby, przecież wiadomo, to tu się przyjdę, ją naciągnę. I na początku bardzo dużo było naciągaczy, tylko że ja jeszcze na dodatek, tylko dlatego, że jestem aktorką, to mogę powiedzieć, a pan nie chce mnie oszukać, to niech mi pan pokaże te dokumenty. I oni uciekali. Raz jeden chciał ktoś tam wyprać pieniądze przez moją fundację, no to to, co on usłyszał, to ja bym nie chciała tego usłyszeć. Na szczęście nie widziałam jego miny. Natomiast rzeczywiście jest tak, no znowu wczoraj było, że ktoś w fundacji przekręcił pieniądze, w fundacji Zielony Liść. To jest tak, że my musimy być krystalicznie czyści i uczciwi, żeby przez tyle lat mieć zaufanie ludzi. I dobroć nie wystarczy.
Ale też nieufni w gruncie rzeczy.
Znaczy,
trochę.
To nie, właśnie, widzi pan, jest problem. Bo jak ja na przykład teraz robię koncert na Magdę Piekosz w Filharmonii, to ja muszę od niej, znaczy najpierw się jej pytam, czy ona sobie życzy tego, znając jej sytuację. A potem muszę zebrać wszystkie dokumenty, orzeczenia, lekarskie i tak dalej. I ja muszę mieć to udokumentowane. To nie jest tak, że ja się dowiaduję, że jakiś artysta, bo akurat ten koncert zawsze robimy w lutym na rzecz jakiegoś artysty, że jest mu źle i ja go lubię, bo go znam, nie, bo my się znamy.
I to wystarczy.
I to wystarczy, ja mu tu dam 100 tysięcy na leczenie. Nie, ja mam wszystkie dokumenty i nikt mnie nie oszuka. Oczywiście, że ludzie usiłują i tak oszukać, tam na puszkę moją zbierają gdzieś tam. Także od razu mówię, że moja fundacja do puszek nie zbiera i zawsze trzeba prosić o dokumenty. I to nie jest brak zaufania. To jest po prostu konieczność, jak się prowadzi fundację. I mówię to ludziom, jakkolwiek parę razy już usłyszałam, że ta fundacja Dymnej to przesadza. No potrzebne orzeczenia, bo niby po co? Ale no właśnie po to. Po to, żebyśmy wiedzieli, że sobie ufamy. To mam tutaj tego, że przychodzą kontrole i my musimy to wszystko pokazać. Dlaczego pomagamy tej osobie? Dlatego, bo to i to. Tu są orzeczenia lekarskie, tutaj są zaświadczenia o zarobkach i tak musi być. Przecież my jak mamy, sporządzamy listę do indeksu marzeń, czy te pomocowe co dla asystentów, to my musimy mieć wszystkie dokumenty, bo my musimy przecież ze 100 zgłoszeń wybrać 20. I to musi być jakoś sprawiedliwe. I to niestety nie odruchem serca musisz decydować, tylko no, ból, policzalnie.
No tak, ale ból serca jest. Ból i to jest, po jednej i po drugiej stronie, prawda?
Ale ci ludzie to rozumieją, bo oni wiedzą, wszyscy. Że jeżeli ktoś ma 5 dzieci, z czego troje jest niepełnosprawnych i jest, nie wiem, 500 zł na osobę, to ja indeks marzę i dam osobie z tej rodziny, a nie tej, która ma dużo lepiej, bo mają jedno dziecko, mają 1400 zł na osobę na przykład.
Też ale i tak mają poczucie, że źle.
Ale oni przez to, że się tak działa, to oni chyba to rozumieją. Ja myślę, że no na pewno komuś jest przykro. Wie pan co, jak jest festiwal Zaczarowanej Piosenki, taki cudowny, to też ci, którzy przegrywają, czy odpadają w półfinałach, mają żal. Ale jest drugi
żal,
mechanizm.
Żal, a nawet pretensje niektórzy.
No tak,
żeby w ogóle wciągać w rywalizację.
Więc
prawda?
Widzi pan, że żeby,
tak jakby nie wiedzieli, w co się...
żeby prowadzić fundację, trzeba brać na siebie... To wszystko. To nie są żadne hejty. To są, to są po prostu...
Nie, no życie to.
To jest życie i ból ludzki trzeba brać na siebie. Wczoraj na przykład dostałam list od kobiety, która na pewno ma kłopoty psychiczne i opisuje taką historię. Sam list graficznie wygląda tak, że jak się na niego patrzysz, to ci się wydaje, że zwariowałeś. I można, oczywiście ja się tym nie zajmuję, więc mogłabym powiedzieć, proszę, my się nie zajmujemy psychicznie chorymi. Bo ja mam swoje priorytety. Ale jednak ja uważam, że trzeba to sprawdzić. Zadzwoniliśmy już do sądu. Czy taka sprawa rzeczywiście jest i my pomożemy tego, bo my dostajemy 1000 listów. Serce boli, jak się to czyta. Nie możemy wszystkim pomóc, ale nie możemy też nikogo zostawić bez odpowiedzi. Musimy sprawdzić, jeżeli to ktoś naprawdę jest w strasznej sytuacji, to uruchomić tych ludzi, którzy powinni im pomóc, jeżeli my tego nie możemy. A czasami my pomagamy, jak już nie ma kto. No.
Teraz pani to wszystko już wie, ale nie wiem, czy to doświadczenie takie fundacyjne, które przecież już trochę trwa, to panią jakoś trochę, nie wiem, wewnętrznie zmieniło? Bo tak sobie wyobrażam, że jak człowiek się decyduje na to, żeby dobra, będę pomagał, będę pomagała, to ma w sobie pewien rodzaj romantyzm, odruch serca właśnie. Mówi, dobrze, naprawię świat. Ale potem im bardziej się wchodzi w to, co w tym świecie jest do naprawiania, to oszaleć można, tak? Bo tego tak dużo. Tak?
Mam jedną taką wadę straszliwą, która jest chyba moją siłą, że jestem niezmienna, wie pan. Ja jestem, jak mój syn powiedział, matka, ty jesteś całkiem taka jak twoi niepełnosprawni intelektualnie, dlatego cię tak kochają. Mhm. Tak mi kiedyś powiedział. I to rzeczywiście jest tak, że jak ja prowadzę na przykład program Spotkajmy się, to wielokrotnie mam pytanie, czy pani się nie przyzwyczaiła? Mhm. Ja nie potrafię się przyzwyczaić. Ja cały czas, tak jakbym pierwszy raz rozmawiała z umierającym człowiekiem, z chorym człowiekiem, ja cały czas na szczęście mam taki sam stosunek do tego wszystkiego. Natomiast oczywiście przez 15 lat pracy w fundacji zbieram doświadczenia. Poznaję mechanizmy, jakimi kierują się ludzie. Mogę wyprzedzać ruchy po prostu lepiej. Muszę być nieprawdopodobnie konkretna, prosta, wypowiedzi jasna i prawdziwa. I to jest jedyne. I tego się nauczyłam na pewno lepiej. Kiedyś byłam bardziej wystraszona. No byłam wystraszona. Ja się bałam wszystkiego. Ja się bałam prowadzić. Wie pan, ile mnie kosztuje dalej program Spotkajmy się? Jak ja tam muszę z tymi ludźmi rozmawiać i każde pytanie. Teraz nagrałam 5 rozmów tydzień temu. Jak miałam naprzeciwko siebie dwie młode istoty, chłopczyka 11-letniego i dziewczynkę 19-letnią z łuską rybią. Zdałam sobie sprawę, oni tak wyglądają, że każde moje pytanie jest głupie. Mhm. Ale ja się z nimi zaprzyjaźniłam. Właściwie była super rozmowa, tylko ja potem wychodzę i ja wyję, że ja im zadałam to pytanie. Ale przecież ja muszę im zadać to pytanie. Na dodatek oni są szczęśliwi, że im to zadaję. Więc jakby, ale to mnie wszystko cały czas tyle samo kosztuje, może nawet więcej, no bo człowiek... To jest taki mechanizm, który na przykład na starość, nie wiem, pana to jeszcze nie dotyczy, to się coraz bardziej wzrusza, jest coraz bardziej wrażliwy. I no ja tak mam.
No. Tylko to ja, wie to pan? Nie dotyczy, no, pani Aniu.
Już pana to dotyczy, no. Bo moja mama, pamiętam jak była, już miała 70 parę lat, a ja już mam 66, to mówię, tak Małgosiu, zobacz, no, ja teraz tak się wzruszam. I wie pan, to jest coś takiego, ja na szczęście się nie zmieniam zupełnie, znaczy mnie się w środku nic nie zmienia, nic mi nie tężeje, ja o jedną rzecz walczę. Żeby nigdy w życiu do mnie nie doszła żadna nienawiść. Więc ja czasami, na szczęście mam takie jakieś dziwne lustro, takie szkło, że jak mnie ludzie opluwają, walą, to do mnie nie dociera tak naprawdę. Znaczy do mózgu mi dociera. Mhm. Do serca tego w ogóle nie dopuszczam, bo by mi pękło. Tylko staram się zrozumieć, dlaczego oni to robią. I zawsze sobie znajdę jakieś wytłumaczenie. I, no, bo inaczej, wie pan, strasznie by było trudno.
A to zawsze pani tak miała?
Zawsze tak miałam. Ja myślę, że też... Zawsze tak miałam. No nie jest to łatwe, wie pan. Nie jest to łatwe, bo aktor musi być człowiekiem, który po pierwsze stara się zrozumieć drugiego człowieka i wniknąć w jego życie. No bo jak gramy rolę, nie, to my musimy wniknąć w życie tej postaci, nadać jej życie. Też my jesteśmy bardziej otwarci na ludzi, bardziej ich rozumiemy. Jest coś takiego, że my całe życie podpatrujemy ludzi gdzieś tam, może to tak. Na pewno to jest zawód, który cię uwrażliwia na odczucia innego człowieka. I ja całe życie to mam, nie? Być może, że miałam do tego pewne predyspozycje, już od urodzenia jakieś takie, że tak jakby się sobą nigdy nie zajmowałam, mimo że to może głupie, co bo to może głupio brzmi, niewiarygodnie. Ja się sobą nigdy nie zajmowałam, ja się zawsze zajmowałam rolami, no czyli sobą, nie? Albo innymi ludźmi. I mnie jest, daje mi siłę najbardziej to, że ja wiem o tym, że to, co robi moja fundacja i co ja robię, i ta pomoc tym ludziom ma jakiś ogromny sens. I coraz bardziej widzę, że to ma ogromny sens. Jak teraz na przykład w tych tychach rozmawiałam z ludźmi o tym, jak głupio żyjemy, jak szybko i jak po wierzchu, jak się nienawidzimy, jak nie umiemy się na chwilę zatrzymać, to powiedziałam, że to nie jest moja mądrość, tylko to jest mądrość moich przyjaciół niepełnosprawnych, którzy właśnie tak gonili, nie? Tak biegali, gonili i coś sobie przegapili i coś sobie zrobili, że teraz już siedzą na wózkach sparaliżowani i oni mi mówią, Ania, ja teraz dopiero widzę, jaki ja szczęśliwy jestem, że ja jeszcze widzę. Co prawda już rękami nie ruszam, ale a my tego nie wiemy, jak tak biegamy i mamy ręce, nogi, wszystko. Ja się nauczyłam, znaczy od nich się dowiedziałam, co w życiu jest ważne. I dlatego byle nienawiść mnie nie zniszczy, tak myślę.
Bo warto mimo wszystko.
No bo warto tak, mimo wszystko, to tak warto mimo książce. Wszystko. Ale wie pan co, jadę do Radwanowic, ale teraz na Owsiakaśmy zbierali, nie? Aha. No to ja zawsze mam grupę, dużo nie, bo zimno było i tego, ale to były 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie, oni mają puszki. oni mają tutaj te identyfikatory. Oni są tak szczęśliwi i ze mną zbierają. I zmarzliśmy trochę, uzbieraliśmy, fundacja w ogóle 70 tysięcy chyba uzbierała w ogóle, ale myśmy uzbierali tam, nie wiem, do tych 4 puszek w sukiennicach coś 2,5 tysiąca. Wie pan, jacy oni są szczęśliwi. Jak ja widzę ich uśmiech, Ania, mam pieniądze, mam, mi mówią, no to ja wiem o tym, że to warto, mimo wszystko warto.
A to pomaganie to właśnie od tych Radwanowic się zaczęło? Znaczy to takie w pani, że to trzeba? Nie, czy jednak było szybciej? Bo...
Nie, jak się jest aktorem, to jesteś jak za komuny. My dostajemy 1000 listów. Ja wtedy byłam na fali, bo Znachor, bo Radziwiłłówna, nie, no to list.
I to z tych listów się wzięło.
Tylko za komuny ludzie nie pisali o swoich nieszczęściach, bo się bali. Mm-hmm. To były listy bardziej o marzeniach i nigdy nie było tam prośby o pomoc. Jakiś był taki strach. Jak padła komuna, wylało się z tego, to był ocean nieszczęścia, samotności i takie coś wylało i prośba o pomoc. I wtedy się zaczęło. Ja nie miałam jeszcze fundacji, tak. Tubal charytatywny na dzieci chore na raka, tutaj na dializowane osoby. Już się zaczęło, co? To pani nie pójdzie tu na Barianowie, no, bo idę tam. A dlaczego nie tam? To znaczy ten, co się Jezus Maria, ja zwariuję. Potem listy o takiej nędzy, że zaczęłam robić paczki i wysyłać. No ale jak wyślesz jedną paczkę od razu, proszę pani, to proszę teraz kupić mi futerko dla mojej córki i proszę coś tamtego. Sam się, Jezus Maria, to jakaś głupota to jakaś jest. A potem przez przypadek pojechałam do Radwanowic, bo mnie ksiądz Zaleski prosił i też się patrzyłam, już zaczęłam program prowadzić, już zaczęłam dostawać listy, wie pani co, ja bym pani dał 30 tysięcy, by pani pomogła tym chorym ludziom. Ja mówię, jak mogę wziąć, że jestem prywatną osobą.
No tak, ale tam pani zobaczyła, że to jakoś funkcjonuje, że to jakoś działa.
Tak, tak, i zaczęłam, znaczy widziałam, że można to by było zrobić mądrzej i wtedy założyłam fundację i naprawdę jest strasznie dużo do zrobienia i jak się ma fajnych ludzi, dobrych prawników, niestety trzeba zatrudnić ludzi. W ludziach jest takie pojęcie, mam dobre serce, ach, i skrzyknę jeszcze 5 dobrych serc i pomożemy ludziom. Nic się nie pomoże. Nie, no można zrobić herbatę sąsiadce i można ich życie uratować przez to. No.
Tak, ale to też warto.
Ale no oczywiście, że warto. Ja wszystkich do tego namawiam, bo od tego się zaczyna, ale żeby prowadzić fundację, to trzeba niestety mieć fachowców i robić to według prawa, które czasem jest niezrozumiałe dla mnie.
No i o tym między innymi w wywiadzie Rzece, to jak to w takim wywiadzie, to właściwie o wszystkim, to jest trochę tak, że jak już pani udzieliła tego wywiadu, zwłaszcza że uzupełnionego potem po latach, to mogłaby pani już przestać udzielać wywiadów, bo tutaj...
Mogłabym, tu wszystko jest.
No więc właśnie.
Widzi pan, że się powtarzam.
Ale to wie pani, co innego
wie pan, że to jest największy problem, bo jak ja udzielam wywiadów, dajmy na to 50 lat, no dajmy na to 45. No. I ja nie zmieniam moich przekonań. I zadają mi ludzie po raz tysięczny pytanie.
Bo oni by chcieli coś nowego, prawda?
Pytanie. I teraz ja sobie myślę, kurde, co ja mam zrobić z tym pytaniem? Że ja już 1000 razy na to mówiłam.
Tak. O czym chciałaby pani rozmawiać z dziennikarzami?
No i tu jest.
Tak,
takie...
jest. Dzisiaj najbardziej irytujące jest to, że dziennikarze ciągle każą mi coś uogólniać i nazywać.
No
a
tak.
Niech sobie sami uogólniają. Dla mnie fantastyczne są wywiady poruszające tylko jeden temat.
No.
No i to tam się nie udało oczywiście już. No i tak dalej, i tak dalej, i
ale
tak dalej.
Ale tyle jest takich jednych tematów, co by można było...
Może chciałabym też porozmawiać z dziennikarzami o tym, jak żyć. Żeby się uśmiechać i odnajdywać sobie spokój. To może trochę. O pasjach. No. O innych ludziach, którzy byli dla mnie ważni, o których nikt nigdy nie wspomina. O starości.
No.
Boże, jest tyle cudownych tematów. No, o starości to przecież nie wypada rozmawiać. Więc
dlaczego? No, dlaczego panu się wydaje, że starość to jest coś złego? Ja tego nie pojmuję. Dlaczego nie wypada? Ja jestem taka dumna, że ja mam 66 lat. I że ja jeszcze nie dość, że żyję, to gram jeszcze, proszę pana. Widzę jeszcze, co prawda, wzrok mi się troszkę zepsuł. Muszę iść do tego. Bo teraz płakałam przez 2 dni i ja w ogóle nic nie widzę.
Ja wiem, płakała pani za kotem.
No haszysza musiałam do raju wysłać. I sama musiałam, go tak głaskałam. A ja okropnie się przyzwyczajam do zwierząt. Szczególnie, że są takie niektóre zwierzęta chytre, że nie są tylko zwierzaczkami do tulenia.
I haszysz
tylko
taki
cię ubezwłasnowalniają, ponieważ uczestniczą w twoim życiu. Mm-hmm. Jak coś robisz, to są zawsze z lewej strony, jak coś innego, zawsze z prawej. I teraz ja nie mogę spać, bo nic mi na głowie nie mruczy. I po prostu straszne to jest. Ale myśmy się z haszyszem umówili, że on, jak będzie w raju, już miał 18 lat, więc już musiał się przygotować do tego wyjścia. Jeszcześmy się umówili, że na ten rok zaczeka. Więc przeżył rok. Ja wyszłam na wieżę jeszcze w tym roku. Wie pan, że byłam na wieżę.
Bo pani zawsze wchodzi chyba, tak?
W tamtym roku jedyny raz nie weszłam, a wie pan, wchodzę na wieżę na Sylwestra i oni mi pozwalają i pociągam to bam, bam. Jak wchodziliśmy w nowe tysiąclecie, pociągałam. W tym roku też i potem sobie się, Jezus, wyszłam, jeszcze jak zejdę, znaczy, że ten rok przeżyję. I nie dość, że zeszłam, to jeszcze weszłam, to zeszłam też. Byłam z synem pierwszy raz. On też był tam pierwszy raz. I było fajnie. I z moim kolegą młodszym takim z teatru byłam, z samymi młodymi ludźmi się wybrałam. Ale tak sprytnie szłam, że tak co ileś schodów ciekawy temat poruszałam. Musieliśmy się na chwilę zatrzymać, że nie zauważyli, że ja w ogóle bez zadyszki weszłam na górę.
Ot aktorka. Zagrać wejście potrafi też. Tak, to... I zejście.
Wszystko. Nie, ale nie zeszłam. No jestem, żyję, widzi pan. Życie i to, jest piękne.
I to, było o tej starości właśnie, tak? Niby.
No tak, dlatego, bo no co starość? O starości mi najlepiej mówił Czesław Miłosz, który mi mówił tak. Pani Aniu, ja się oglądam ten pani program, spotkajmy się i powiem pani szczerze, że się przygotowywuję, żeby wystąpić u pani w programie, bo starość to, proszę pani, jest straszliwa niepełnosprawność, ale ja jeszcze dojrzewam. Aha. I powiedział i nie zdążył wystąpić.
Ale ja pamiętam, jak pani miała recytować jego wiersze i mówiła pani, że ma tremę przy nim,
tak, prawda? Bo on nie lubił, jak aktorzy czytają jego wiersze, ale mnie zaprosił. Myślałem, że to jest bezczelny, przecież jak nie lubi, to po co ja mam mu przykrość sprawiać? Ja mówię, panie Czesławie, ale pan przecież nie lubi. Może pani spokojnie czytać? Ja już nic nie słyszę. Robiłam kiedyś program o starości z taką cudowną panią profesor, już nie żyje, w tamtym roku umarła. Ona była geologiem. I to była najcudowniejsza kobieta i najmłodsza kobieta świata. Ona miała w sobie taką radość. Ona mówi tak, proszę pani, bo żeby być szczęśliwym na starość, to trzeba zbierać skarby, na przykład podróże. Pani sobie wyobraża, ja teraz zamykam oczy. No, chociaż nie muszę zamykać, bo już nic nie widzę. I proszę pani, jestem gdzie chcę być, bo ja już tam byłam. I sobie tak, i trzeba mieć przyjaciół. No, no właśnie o to jest najważniejsze, że trzeba mieć przyjaciół. O tym zawsze mówię, jak robię aukcję czy coś, że musimy żyć tak, żeby mieć przyjaciół, bo wtedy jak nam będzie źle, to oni będą przy nas.
No i kropka.
No i kropka. A teraz byśmy jeszcze pogadali o ludziach na przykład. Wie pan, jak pan prowadzi na przykład te swoje... ten dziennik nocny, bo ja tylko taki oglądam, to mi się też dobrze robi, bo pan się zawsze tak uśmiecha. Właśnie trzeba się uśmiechać o części.
To będę pamiętał. Mimo, że ja tam to akurat dzień po dniu, to tak nie zawsze mam wesołe rzeczy do przekazania.
Ale zawsze ma pan taki skromny uśmiech. Mi się podoba. Od razu mi tak jakoś się lepiej zasypia.
No dobrze, muszę to przemyśleć. To, co usłyszałem.
No więc się uśmiechajmy, dziękuję panu. Ale widzi pan, załatwiłam panu słońce? Pan przyjeżdża do Krakowa i co jest? No.
To będę czasami wpadał. Super, dziękuję. Ja zapraszam do Gdyni. Jak pani przyjedzie do Gdyni, to też załatwię słońce.
Dobra, trzymam pana za promień.
Za słońce. Anna Dymna w Gdyni.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i moich podopiecznych w Lubiatowie.
To dobrego piątku.